Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
O rodzinie w kontekście ewangelizacji obradować będzie przyszłoroczny synod biskupów, pierwszy ogłoszony przez Franciszka.
Na porannej mszy papież wskazał, że modlitwa płynąca z serca otwiera drzwi Bogu, a wówczas może On czynić cuda. Przypomniał też, że modlitwa będąca tylko formułą, jak i pesymizm, to pokusy zagrażające każdemu chrześcijaninowi.
50 tysięcy katolików diecezji Vinh w Wietnamie modliło się wspólnie o sprawiedliwość. Jest to reakcja na wciąż powtarzające się antykościelne ataki tamtejszych mediów oraz prześladowania katolików.
Witamy Państwa 8 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty Franciszek ogłosił trzecie zgromadzenie nadzwyczajne synodu biskupów, informuje komunikat Watykańskiego Biura Prasowego. Ten pierwszy synod obecnego pontyfikatu odbędzie się dokładnie za rok i potrwa 2 tygodnie, od 5 do 19 października. Jego tematem będą wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji.
Jest to tym razem nadzwyczajne zgromadzenie synodalne, już trzecie z kolei. Po raz pierwszy tego typu synod biskupów odbył się jeszcze za pontyfikatu Pawła VI w 1969 roku, 2 lata po pierwszym w historii zgromadzeniu zwyczajnym tego synodu. Poświęcony był współpracy Stolicy Apostolskiej z konferencjami biskupów. Natomiast drugie zgromadzenie nadzwyczajne synodu biskupów zwołał Jan Paweł II w 1985 roku. Odbyło się ono w 20-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II.
Duszpasterstwo rodzin wymaga dziś rozwiązań wypracowanych w pełnej jedności wspólnoty Kościoła. Rozstrzyganie tych kwestii w pojedynkę czy na szczeblu lokalnym mogłoby prowadzić do zamieszania. Tak decyzję papieża o zwołaniu synodu komentuje ksiądz Federico Lombardi. Tym samym potwierdza on, że synod zajmie się także jedną z najpilniejszych kwestii, jaką jest dziś problem rozbitych rodzin.
Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia synodu o duszpasterstwie rodzin jest bardzo ważne, powiedział ksiądz Federico Lombardi. W ten sposób papież zabiega o postęp w refleksji na drodze wspólnoty Kościoła z odpowiedzialnym współudziałem episkopatu z różnych stron świata. To dobrze, że Kościół postępuje w sposób wspólnotowy w refleksji i modlitwie, przyjmując wspólne wytyczne duszpasterskie w najważniejszych sprawach, takich jak duszpasterstwo rodzin, pod kierunkiem papieża i biskupów. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia synodu w sposób jasny wskazuje tę drogę, podkreślił watykański rzecznik.
Prawdziwa modlitwa płynie z serca i wymaga przebaczenia, przypomniał o tym papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Właśnie o patronce domu, w którym mieszka, mówi dzisiejsza Ewangelia. W homilii Franciszek nawiązał do niej i także do pierwszego czytania z Księgi Jonasza. Obie te postacie z dzisiejszej liturgii, starotestamentalnego proroka i ewangeliczną Martę, łączy ta sama nieumiejętność. Oboje nie umieli się modlić. Marta nie rozumiała, dlaczego jej siostra Maria nie pomaga jej przy usługiwaniu, tylko oddaje się kontemplacji Jezusa.
Agli occhi della sorella era perdere tempo.
W oczach siostry było to stratą czasu. Wydawało jej się też może, że Maria daje się trochę ponieść fantazji, wpatrzona w Chrystusa, jakby była dzieckiem, które wpadło w podziw. Kto tego od niej chce? Ale Pan mówi do niej. To jest najlepsza cząstka, bo Maria słuchała go i modliła się sercem. To jakby Pan mówił do nas, pierwszym zadaniem w życiu jest właśnie modlitwa. Ale nie modlitwa polegająca jedynie na powtarzaniu słów jak papuga, tylko modlitwa serca. Patrzeć na Pana, słuchać Go, prosić Go. A wiemy, że modlitwa czyni cuda.
Modlitwa sprawiła też cud w starożytnej Niniwie. Jonasz głosił z Bożego nakazu zniszczenie jako karę za grzechy, ale jej mieszkańcy uwierzyli słowom proroka i nawrócili się, prosząc Boga o przebaczenie. Jednak Jonasz był skłonny raczej do sprawiedliwości bez miłosierdzia i podobną postawę miała Marta.
Marta
również tak czyniła, a za to nie modliła się. Są też inni, którzy jak ten uparciuch Jonasz chcą wymierzać sprawiedliwość. Jonasz chodził, prorokował, ale w sercu mówił, przecież zasłużyli sobie na to, zasłużyli, sami tego szukali. Prorokował, ale nie modlił się za nich. Nie prosił Boga o przebaczenie dla nich, a tylko ich chłostał. Ci, którzy uważają, że są sprawiedliwi, w rzeczywistości są katami wymierzającymi sprawiedliwość. I wreszcie z dalszego ciągu księgi Jonasza ukazuje się, że był on człowiekiem egoistycznym. Kiedy Pan ocalił Niniwę dzięki modlitwie jej mieszkańców, Jonasz rozgniewał się na niego. Ty zawsze jesteś taki, ty zawsze przebaczasz.
Papież zwrócił uwagę, że modlitwa będąca tylko formułą, a nie płynąca z serca, pesymizm czy domaganie się sprawiedliwości bez przebaczenia to pokusy zagrażające każdemu chrześcijaninowi.
Również i my, kiedy nie modlimy się, zamykamy drzwi Bogu. Nie modlić się to właśnie to, zamknąć drzwi przed Panem, żeby nie mógł On nic zrobić. Natomiast modlitwa wobec jakiegoś problemu, jakiejś trudnej sytuacji, jakiegoś nieszczęścia jest otwieraniem drzwi Panu, żeby przyszedł. Bo On umie naprawić, uporządkować sprawę, ułożyć je na nowo. To właśnie znaczy modlić się, otworzyć drzwi Bogu, żeby mógł coś zrobić. Ale kiedy zamykamy drzwi, Pan nic nie może zrobić. Pomyślmy o tej Marii, która obrała najlepszą cząstkę i pokazuje nam drogę, jak otwierać drzwi Panu.
Modlitwa, o której Franciszek mówił dziś w homilii, wymaga miłości. Przypomina o tym również jego dzisiejszy tweet. Tajemnicą chrześcijańskiego życia jest miłość. Tylko miłość wypełnia pustkę, złowrogie pęknięcia, jakie zło otwiera w sercu.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Na wciąż powtarzające się ataki wietnamskich mediów na Kościół i prowokacyjne ćwiczenia wojskowe, katolicy diecezji Wini stale odpowiadają wspólną modlitwą. W niedzielę około 50 tysięcy wiernych zgromadziło się w Tuangia na kolejnej już mszy o pokój i sprawiedliwość. Przybyli z 13 parafii tamtejszego dekanatu, nieśli w milczeniu flagi watykańskiej i transparenty z żądaniami zwolnienia dwóch katolików przetrzymywanych od czerwca bezprawnie w więzieniu oraz zaprzestania prześladowania katolików. W tych intencjach modlono się też podczas mszy koncelebrowanej przez 20 księży.
50 tysięcy wiernych wzięło udział w mszy, mimo że przez tamtejsze tereny przeszedł niedawno tajfun, niszcząc drogi i budynki, a także kościoły. W pobliżu zgromadzenia liturgicznego wojsko i komunistyczna paramilitarna organizacja młodzieżowa urządziły ćwiczenia w zakresie tłumienia rozruchów. Ostatnio prowadzą je one w Wietnamie często właśnie w niedzielę, opodal miejsc nabożeństw, aby zastraszyć wiernych.
Do pomocy władzom publicznym w rozwiązaniu problemu analfabetyzmu na Dominikanie zobowiązał się tamtejszy kościół. Odnośne porozumienie z rządem podpisała delegacja biskupów pod przewodnictwem kardynała Nicolasa Lopesa Rodriguez'a. Współpraca będzie dotyczyła osób, które ukończyły 15 rok życia, a nie posiadły jeszcze umiejętności pisania i czytania. W każdej parafii, a także na szczeblu każdej diecezji powołany zostanie specjalny zespół wolontariuszy, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie w życie konkretnych działań w tym zakresie. Między innymi przy każdym kościele powinny powstać tak zwane komórki wiedzy, skupiające osoby potrzebujące kursu nauki czytania. Będą one współpracować ściśle z istniejącymi już odpowiednimi instytucjami publicznymi na szczeblu miast i departamentów w ramach lokalnych programów alfabetyzacji.
Według aktualnych danych tylko w prowincji Santo Domingo władze publiczne stworzyły już ponad 1600 grup inicjujących kształcenie, do których zapisano ponad 19 tysięcy chętnych. Teraz będą do nich dołączać także kościelne komórki wiedzy.
Wzywamy do podjęcia wysiłków zmierzających do zniesienia przez Stany Zjednoczone embarga wobec Kuby, by w ten sposób większe wsparcie i pomoc mogły dotrzeć do zwykłych Kubańczyków. Z takim apelem amerykański biskup Richard Pates zwrócił się w specjalnym liście do Susan Rice, doradcy do spraw bezpieczeństwa USA. Jest to głos solidarności z biskupami Kuby po ich niedawnym liście, który także podejmował ten problem.
Prawom człowieka i złagodzenie ludzkiego cierpienia bardziej pomoże wsparcie niż izolacja. Będzie to również dowartościowanie roli, jaką Kuba odgrywa w negocjacjach pokojowych dotyczących Kolumbii oraz współpracy ze służbami granicznymi w walce z handlem narkotykami, napisał przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju amerykańskiego episkopatu.
Dokument archidiecezji fryburskiej, w którym dopuszcza się do sakramentów osoby rozwiedzione, żyjące w nowych cywilnych związkach, skomentował watykański rzecznik. Zdaniem księdza Federico Lombardiego nic się nie zmienia, nie ma żadnej nowości dla rozwodników w ponownych związkach.
Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego stwierdził, że friburski dokument na temat rozwiedzionych pochodzi z lokalnego biura duszpasterskiego i nie jest wsparty biskupim autorytetem, a zatem nie wyraża on woli kościelnej władzy diecezjalnej. Również w kościele w Niemczech kontrowersyjny dokument wywołał spore zamieszanie.
W dokumencie archidiecezji Fryburga czytamy, że osobom, które po rozbitym sakramentalnym małżeństwie żyją w nowych, cywilnych związkach, mogą zostać udzielone sakramenty chrztu, komunii świętej, bierzmowania, spowiedzi oraz namaszczenia chorych, jeśli istnieje u nich niezbędna, konkretna dyspozycja wiary. Dokument wyjaśnia, że decyzję w tej sprawie osoby te podejmują samodzielnie po rozmowie z odpowiednim duszpasterzem. Nadal jednak nie będą one mogły zawierać nowych, sakramentalnych związków małżeńskich. Takie rozwiązanie niemieckie media okrzyknęły rewolucją w niemieckim kościele. Przychylnie wypowiedział się o nim przewodniczący Komisji Duszpasterstwa w niemieckim episkopacie. Biskup Franz Josef Bode powiedział, że dokument ten będzie przedmiotem dyskusji w specjalnej grupie roboczej episkopatu. Pozytywne komentarze mówiące o miłosierdziu i pochyleniu się nad tymi, którzy byli dotąd wykluczeni z pełnego życia kościoła, napłynęły z Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich oraz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Niemczech. Z dystansem do fryburskiego dokumentu odniósł się ordynariusz Monachium i Fryzyngi. Kardynał Marx dał do zrozumienia, że w tej materii musi się wypowiedzieć cały episkopat, ponieważ ten złożony problem wymaga jedności z Kościołem Powszechnym. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie trwa zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów dwudniowego spotkania są przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II czy wizyty ad limina polskich biskupów. Prawdopodobnym jest, że biskupi przyjmą aneksy precyzujące procedury reagowania wobec przypadków pedofilii wśród duchownych, poinformował biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Te trzy aneksy, pierwszy dotyczący pomocy ofiarom, drugi dotyczący zasad postępowania, procedury, zwłaszcza także na styku prawa kanonicznego i prawa cywilnego i wreszcie trzeci dotyczący zasad formacji i profilaktyki w przygotowaniu do kapłaństwa czy do życia zakonnego.
Biskupi omówią również kwestie związane z przygotowaniem do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Jak podkreślił biskup Henryk Tomasik, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Episkopatu, najważniejsze jest przygotowanie duchowe.
Przy Światowych Dniach Młodzieży zwracamy często uwagę na sprawy organizacyjne, ale ważniejsze jest przygotowanie duchowe, duszpasterskie. I właśnie na tej konferencji episkopatu mam zamiar zaproponować projekt przygotowania duchowego i duszpasterskiego do 31 Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.
Tematyka przygotowań duszpasterskich koncentrować się będzie na trzech zagadnieniach – Słowie Bożym, sakramentach i caritas. Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk promował wczoraj w stolicy swoją książkę na temat konkordatu. Autor poruszył w niej m.in. kwestie związane z 5-letnim okresem oczekiwania na ratyfikację tej umowy.
Ten okres nie był zmarnowany, przyczynił się bowiem do lepszego poznania zapisu nowoczesnego konkordatu z 1993 roku.
Publikacja prezentuje zarówno obecną umowę ze Stolicą Apostolską, jak i historię relacji polsko-watykańskich od 1945 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.